Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym magazynie udamy się dzisiaj do północno-wschodniej Polski, na Augustowszczyznę i Suwalszczyznę i tam będziemy poznawali bohaterów związanych z niepodległościowym podziemiem, a to za sprawą Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego, autorów słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie w latach 1944-1956. Publikacja jest bardzo obszerna, ponad 1800 biogramów, około 500 fotografii, około 1000 stron. To rzeczywiście mnóstwo osób udało się w tym słowniku uwiecznić.
Owszem, pytanie, ilu jeszcze nie uwieczniliśmy. Mamy świadomość, że ten słownik, chociaż powstawał grubo przez 10 lat z okładem, ma dużo niedoskonałości, ma wiele błędów wynikających z tego, że nie mogliśmy dotrzeć do na przykład do rodzin osób opisywanych. Mieliśmy możliwość tylko zapoznania się z jakimiś czasami wręcz szczątkowymi aktami.
Stąd czasami nazwisko bez imienia, albo sam pseudonim, kilka zdań zaledwie.
Tak, to dokładnie wynika z tego, że niektóre nazwiska i pseudonimy pochodziły po prostu ze spisu aresztowanych, bądź też przewijały się w jakichś innych aktach. Natomiast do akt człowieka, takich, żebyśmy mogli zgromadzić wiedzę potrzebną do sporządzenia porządnego takiego biogramu, nie było możliwości.
Poza tym mamy do czynienia z konspiracją. Wiele osób ukrywało się rzeczywiście pod pseudonimami i w związku z tym nawet nie było możliwości dotarcia do prawdziwych danych osobowych.
Tak, słownik się ukazał i my dzisiaj liczymy na odzew czytelników, że nam będą uzupełniać, poprawiać ten słownik i takie już są poczynania. Już ludzie rzeczywiście przysyłają poprawki do naszego słownika.
Powiedziałem, że jest ponad 1800 biogramów. Czy to cała konspiracja, czy tylko dowódcy? Ile w ogóle osób zaangażowanych na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie było w konspirację niepodległościową?
Trzeba powiedzieć, że są to rzeczy niepoliczalne na dzień dzisiejszy. Możemy szacować. Zupełnie inaczej było podczas okupacji niemieckiej. Zupełnie inaczej było podczas okupacji sowieckiej, czyli od 1944 roku do tego 1956 roku. Za każdym razem te szacunki są zupełnie inne.
Przepraszam, że się wtrącę. Nie zapominajmy też, że była pierwsza konspiracja antysowiecka od 1939 do 1941 roku i tu jest największa luka z tytułu tego, że ciężko jest znaleźć akta tych ludzi.
Tym bardziej, że owa konspiracja miała swój taki niebezpieczny element związany z oficerem, który w gruncie rzeczy był przedstawicielem Abwery na tymże terenie. Tak, mówimy o Diaczęce i w związku z tym nawet trzeba było tutaj rozwiązać niektóre struktury po to, żeby oczyścić tę konspirację niepodległościową z czasów pierwszego Sowieta.
Wyglądało to dokładnie tak, że taka konspiracja była i de facto żołnierze tej konspiracji podejmowali współpracę z Niemcami hitlerowskimi, ale trzeba pamiętać o tym, że to była po pierwsze współpraca wymuszona, bo ci żołnierze przekraczając granicę gdzieś musieli znajdować jakąś pomoc, gdzieś musieli po prostu się ukryć.
Bo to był teren pogranicza
po 1939 roku, kiedy Polska została rozgrabiona między dwóch najeźdźców. Mieliśmy przejście graniczne tuż pod Augustowem. I mówię, że ciężko jest mówić o tych ludziach, bo przyklejono im łatkę. Taki twórca, pan Umilianowicz, który napisał szereg bardzo poczytnych książek, zrobił z tych polskich partyzantów de facto współpracowników Niemców, co nie było
sam prawdą. Był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, ale zostawmy ten epizod, bo to wymaga kolejnej książki i kolejnej pracy badawczej. Natomiast skupmy się na tym podziemiu niepodległościowym po 1944 roku. Ponad 1800 biogramów. To dużo czy mało?
Żeby mieć pełen obraz sytuacji po 1944 roku, po jesieni 1944 roku do 1956 roku, należałoby do tego naszego słownika dodać następne 1000 osób. Najpierw może powiem, kogo my zamieściliśmy w tym naszym słowniku.
No właśnie, to jest interesujące, bo pewnie ta konspiracja była znacznie większa niż owych 1800 osób.
Tak. Słownik zawiera biogramy osób, które bezpośrednio prowadziły walkę z Sowietami i władzą komunistyczną między 1944 a 1956 rokiem, a także osób udzielających im wsparcia. To jest taki zrąb tego naszego słownika i to jest, mówię, no taka główna ilość osób, która tutaj w tym słowniku jest ujęta. Że biogramy osób biograficznie bardzo młodych, czyli sądzonych za udział w młodzieżowych organizacjach konspiracyjnych. Duża ilość biogramów dotyczy osób, które tylko, w cudzysłowie ja mówię tylko, udzielały pomocy partyzantom. Wyszliśmy z założenia, że ludziom tym po prostu należy się pamięć. To oni de facto najwięcej ponosili i cierpieli ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Bez ich pomocy partyzanci nie mogliby funkcjonować. To ich najbardziej dotykały represje. Kogo jeszcze? Nie uwzględniliśmy w naszej pracy sądzonych osób za nielegalne posiadanie broni. Z Bartkiem stwierdziliśmy, że dodałoby to następne ponad 1000 osób, a na dzień dzisiejszy trudno nam powiedzieć, czy osoba posiadająca tą broń, ona należała do konspiracyjnego podziemia, czy ta broń była potrzebna mu do innych celów.
Albo gdzieś została z wojny i potem w trakcie rewizji tak, została tak. przez funkcjonariuszy UBECI odnaleziona.
Często tak się działo, że nawet podrzucali broń, jeżeli była potrzeba taka, żeby człowieka zamknąć. Jeszcze chciałbym wrócić do jeszcze tego, kogo my żeśmy nie umieścili w tym słowniku. Wielką lukę stanowią przechodzący przez utworzoną wtedy, powstałą wtedy granicę z Wileńszczyzny, a przede wszystkim z Grodzieńszczyzny. Dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że kilkaset osób z tamtych terenów wpłynęły, weszły na teren Augustowszczyzny głównie. Część z nich poszła dalej, natomiast o części z nich nie wiemy nic. Wiemy na przykład, że przekraczała grupę 60-osobowa.
Granice?
Zdołaliśmy znaleźć biogramy 4-5 osób tylko. Pamiętajmy jeszcze, że w międzyczasie tak zwanym, czyli w lipcu 1945 roku, miała miejsce obława. Augustowska bądź obława lipcowa. Zbyszek jako lokalny patriota zaraz mnie będzie poprawiał, że to była augustowska. Nieistotne jak ona się nazywała. Istotne było to, że w czasie tej operacji sowieckiej olbrzymiej zaginęło dużo więcej osób niż my jesteśmy w stanie podać ich nazwiska. Między innymi, między tymi osobami były to osoby właśnie przechodzące z Grodzieńszczyzny czy z Wileńszczyzny. Pytał pan o to, jak głęboka była konspiracja. Ja mogę podać przykład Władysława Walio, Warnęczyka, który został ujęty, a właściwie sam się ujawnił dopiero w 1957 roku. Ten pan używał 7 różnych nazwisk. Ile takich osób jeszcze, które się nie ujawniły?
Nie
wiemy. Mamy jakieś ślady, że gdzieś byli ludzie, którzy nagle znikali. Nie mamy wiedzy, że oni zostali zabici, zginęli w akcji, bądź też po prostu był nagle człowiek i znikał. I nie wiadomo, czy on przeżył, czy
zmienił nazwisko dane osobowe, udał się na ziemię zachodnie.
Chociaż trzeba przyznać, że bezpieka bardzo zajadle tropiła ludzi i była dosyć skuteczna.
Tu jeszcze dodam do tego, że w słowniku nie umieściliśmy wszystkich znanych z imienia i nazwiska ludzi, którzy byli ofiarami obławy augustowskiej. Umieściliśmy tylko tych, których mieliśmy pewność, że mieli kontakt z konspiracją. Kogo jeszcze nie umieściliśmy w naszym słowniku? Nie umieściliśmy ludzi, którzy mieli wyroki za tak zwaną szeptankę, czyli za szerzenie wrogiej propagandy.
Jak duża była konspiracja niepodległościowa na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie w tych latach? Jak prężne to były struktury?
Jeżeli idzie o obławę augustowską, przed obławą augustowską, to ludzi konspiracyjnego podziemia można szacować gdzieś na około 600 osób w Augustowie. Szacunki, jeżeli idzie o obwód suwalski, są troszeczkę inne. Tam naukowcy i badacze podają około 1500 osób, które były w konspiracji niepodległościowej.
Ale teraz mówimy tylko o tych osobach bardzo czynnych.
Tak.
Czyli mówimy o osobach w oddziałach, osobach pełniących funkcje w konspiracji. Nie mówimy
O całym zapleczu.
O całym tak. zapleczu.
Bo... aprowizacyjnym, informacyjnym i
oprócz
tak dalej.
Tego pamiętajmy, że współpraca z Armią Krajową podczas okupacji niemieckiej była zaangażowana praktycznie każda wieś na tamtym terenie. Każda wieś miała swoje komórki. Po wejściu Sowietów, wiadomo, część ludzi tę działalność przerwała, natomiast część tę działalność kontynuowała. Tym bardziej, że przyczynili się sami Sowieci do tego, bo od początku na żołnierzy i siatkowców także Armii Krajowej urządzano regularne polowania.
Tym bardziej, że po 1945 roku, po styczniu, kiedy rozwiązano Armię Krajową, wytworzyły się nowe struktury.
Tak, tylko że to już jest rzecz wtórna. My mamy jesień i lato 1944 roku, kiedy pojawia się Armia Czerwona. Partyzanci Armii Krajowej współdziałają z Armią Czerwoną, ale tak jak w pozostałych przypadkach kończy się to tym, że część tych żołnierzy, mówiąc językiem prostym, jedzie na białe niedźwiedzie. W ten sposób sojusznicy dziękują za pomoc. Pamiętajmy też, że tuż przed przyjściem frontu na Suwalszczyźnie działały i w Augustowszczyźnie działały co najmniej trzy oddziały sowieckie kadrowe NKWD, które zajmowały się głównie zbieraniem danych agenturalnych na temat struktur podziemia.
Bo musimy wziąć pod uwagę, że to był teren przyfrontowy i w związku z tym ta działalność SMIERSZ-u czy innych organizacji zajmujących się bezpieką w tymże terenie była bardzo aktywna, stąd rozpoznanie tych wszystkich środowisk później ułatwiało penetrację tej konspiracji.
Dokładnie tak, to był i werbunek agentury, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy na temat tego, kto, z kim i jak. I to później bardzo, że tak powiem, Sowietom życie ułatwiło. Zanim powstały, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć, lubelskie struktury bezpieki, terenem zawiadywała Armia Czerwona. I zresztą nawet później, długo po powstaniu już też, bo praktycznie do 1946 roku, głos decydujący mieli Sowieci. I to nie jest żadna tajemnica.
Sowieci chcieli również po 1945 roku mieć tutaj duży wzgląd w to, co się dzieje w tym terenie, bo to było miejsce, przez które przewożono grabione w Prusach Wschodnich towary, zwierzęta. Później wyjeżdżali żołnierze stamtąd. W związku z tym to było pod specjalnym nadzorem.
Tak. Jeszcze trzeba powiedzieć, że granica była płynna. Mieliśmy co prawda traktat o przyjaźni i granicy, natomiast to nie były jeszcze
ostateczne
granice. Ktoś kiedyś powiedział, że tam jest Związek Radziecki, gdzie stanęła stopa żołnierza radzieckiego. I dokładnie tak to było postrzegane. Bo mówię, 45 rok, ale czasami 46 roku mamy pełne władztwo Sowietów.
Moglibyśmy długo opowiadać o tych niuansach związanych z tymże terenem, czyli Suwalszczyzną i Augustowszczyzną po 1944 roku, ale teraz skupmy się na ludziach, bo to jest słownik biograficzny, oddający losy tychże ludzi, czasami bardzo tragiczne, ale gdyby tak panów zapytać, najbardziej z punktu widzenia na przykład takiego filmowego, atrakcyjny życiorys.
Jeżeli idzie o taki życiorys, jaki pan mówi, to jest rzecz trudna. My skupiliśmy się w głównej naszej części tu tego naszego słownika na żołnierzach niepodległościowego podziemia, czyli żołnierzach, którzy byli w lesie, w oddziałach partyzanckich i to był zrąb naszej pracy. Ja bym miał problemy z pokazaniem kilku takich postaci. Jest takich, mówię, rodzin nawet jest kilka. Na pewno Bartek zaraz opowie o rodzinie Czyżów. Ja mógłbym opowiedzieć o rodzinie Hilmonów ze Stręgowizny. I takich rodzin, które były doświadczone mocno od tego końca 1944 roku do 1956 jest dużo. Tu mówimy o rodzinach. Jeżeli mówimy o losach zwykłych żołnierzy, to takich osób także byłoby do pokazania tu trochę.
Porucznik Wawiórko z Kiba, Lemierz. Osoba w ogóle nieznana praktycznie. Natomiast jemu faktycznie mógłbym nadać miano żołnierza niezłomnego. Ja niespecjalnie lubię mówić o niezłomności, o bohaterstwie, natomiast to był człowiek, który zachował się z mojego punktu widzenia bardzo porządnie, dlatego że po amnestii był wielokrotnie wzywany na bezpiekę, która wymagała od niego tego, żeby on powiedział, co się dzieje z jego żołnierzami. Gdzie są żołnierze jego, którzy się nie ujawnili? Co się stało z tymi ludźmi, którzy zniknęli? I umówmy się, że nie były to grzeczne rozmowy, a bezpieka była omnipotentna wtedy. I tutaj napotykamy na coś, co jest spotykane dosyć rzadko w całej, powiedziałbym, historiografii podziemia niepodległościowego. Ten w gruncie rzeczy prosty człowiek zostawiony sam przeciwko ogromnej machinie UB mówi, że proszę mi pokazać palcem, gdzie jest napisane w ustawie o amnestii to, że ja muszę zeznawać na swoich żołnierzy. Nie będę na nich zeznawał, nie będę o nich mówił. Nie mówię, że nie wiem, nie powiem tego, bo nie muszę tego wam powiedzieć. To jest taka postawa, która mnie bardzo, no bardzo mi zaimponowała.
A jaki był jego los?
No był prześladowany. Bardzo chcieli go posadzić. Robiono mu sprawy chyba ze 3 lub 4 o przywłaszczenie mienia. Zwalniano go z pracy. No powiedziałbym, że był prześladowany. Nie na tyle, żeby go zamordować, bo takie historie też miały miejsce. Natomiast bezpieka nie mogła mu tego zapomnieć, że w ten sposób się takich potraktował, że on nie chce funkcjonariuszom tej służby. Mówi mi wprost, że ja wam tego nie powiem.
Taką drugą postacią, podobną do Waziórki, jest Wacław Górski, pseudonim Oko, dowódca oddziału patrolu partyzanckiego, który podczas ujawnienia wziął wszystkie winy swoich, że tak powiem, żołnierzy, którzy się ujawniali, na siebie. I zrobił też tak, że zrobił furtkę dla żołnierzy, którzy u niego byli w patrolu, że mogli się nawet i później jeszcze ujawniać. To było rzeczywiście takie, no, wyjątkowe wtedy.
On po prostu bezpiece powiedział, że nie ma kontaktu ze wszystkimi żołnierzami, natomiast on za nich odpowiada. I to, że się któryś z nich nie ujawni, jest jego winą, bo on nie może do wszystkich tych żołnierzy
dotrzeć.
Postać Wacława Górskiego, który był bardzo źle oceniany i dotąd jest przez niektórych bardzo źle oceniany, jest bardzo w ogóle ciekawą postacią. To jest człowiek, który by wziął udział w jednym z nielicznych w Polsce buntów osadzonych. Z tego co pamiętam, był to bunt w Sieradzu chyba. W więzieniu w Sieradzu, kiedy więźniowie opanowali praktycznie cały budynek. Mały figiel, a udałaby się ucieczka. Ucieczkę organizował wtedy inspektor Irka Ster. Natomiast był to od początku do końca zorganizowany bunt przez więźniów. Prawie się udało. To też jest bardzo ciekawa postać.
Czyli w tym słowniku biograficznym możemy poznać osoby już znane z tej konspiracji, opisywane, ale wiele postaci jest dopiero po raz pierwszy opisane właśnie tutaj.
Gro biogramów to są osoby nowe, dotychczas nie prezentowane. Prezentowane były osoby, które były, tak jak przedtem powiedziałem, w oddziałach partyzanckich. Nikt nie wspomniał o ludziach pomagających konspiracyjnemu podziemiu. Ci ludzie byli szykanowani.
Grabieni.
No, wszystkie rzeczy, które złe, które nam przychodzą do głowy dzisiaj,
wobec
nich stosowano. Tak.
Za szklankę mleka na przykład, podaną partyzantom i za niezameldowanie o tym, że tą szklankę mleka dali.
Jeszcze zapytam o jeden z wątków, bo przecież Suwalszczyzna to teren pogranicza litewskiego i wiadomo, że tam również była partyzantka niepodległościowa, ale związana z Litwą. Czy w swoim słowniku uwzględnialiście osoby, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość Litwy?
Tak, ostatnim partyzantem, który zginął w okolicach Skieblewa był Antoni Kwiatorowicz Litwin, więc
poza... Siłą rzeczy trzeba było.
Tak, poza nim także mamy tu i postacie chlubnie, które zapisały się w historii, są także postacie, no, niechlubnie zapisujące się w naszej historii. Tak jednym słowem tylko ujmując. Była współpraca żołnierzy obwodu augustowsko-suwalskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Litwinami. Doprowadziło to do siebie, że nie wchodzili sobie w drogę. Zostały, że tak powiem, ustalone sprawy aprowizacji, bo to było najważniejsze, żeby Litwini po prostu samowolnie nie wykonywali takich rzeczy. Więc był moment, gdzie ta sprawa polsko-litewska była na zupełnie innym etapie, niż my to sobie myślimy, że sobie za krawaty się wszyscy brali.
Skakali do gardeł.
Z tym, że pamiętajmy, że te stosunki podczas okupacji niemieckiej nie były nawet poprawne.
No, tak?
I że bardzo duże zaszłości sięgające 1918 roku i później powstanie sejneńskie nie skłaniały do tej współpracy, a wręcz przeciwnie. No, pamiętajmy też, że Litwini byli troszeczkę inaczej traktowani przez Niemców. Mieli własne państwo. Natomiast później faktycznie jest to w 1946 roku bodajże miało miejsce to spotkanie, gdzie właśnie dokonano pewnych ustaleń.
Jak ma przebiegać ta współpraca, linie demarkacyjne, uzgodniono zasady aprowizacji i tym podobnie.
Tak. Litwini przychodzili tutaj na nasze tereny, żeby się, mówiąc w cudzysłowie, leczyć. Ich tam Sowieci gnębili bardzo, więc oni przechodząc tutaj, przechodzili tak zwaną kwarantannę, bo inaczej nie można było. Tam, mówię, my myślimy tutaj o naszych, że tak powiem, obławach czynionych przez oddziały KBW i UBK. Na Litwie oddziały Armii Czerwonej postępowały ileś tam razy, że tak powiem, bardziej brutalnie z podziemiem niepodległościowym litewskim.
Tam były większe wywózki na Syberię, które w znacznie większym procencie niż w Polsce dotknęły Litwinów.
Tak. Tak.
Odsyłam Państwa poszczegóły do słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie w latach 1944-1956. A dzisiaj dziękuję za spotkanie z autorami Zbigniew Kaszlej i Bartłomiej Rychlewski. Kłaniam się Panom.
Dziękujemy bardzo.
Ja również dziękuję naszym słuchaczom. Lech Pilarski, do usłyszenia.